Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież przywrócił mi człowieczeństwo, uważa Ingrid Betancourt.
Sekcja Łotewska Radia Watykańskiego obchodzi 60-lecie istnienia.
Chrześcijańskie organizacje humanitarne apelują o skuteczniejszą pomoc dla Afryki.
2 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ponad 200 dziennikarzy uczestniczyło wczoraj w konferencji prasowej Ingrid Betancourt, kolumbijskiej polityk, kandydatki na prezydenta, która przez ponad 6 lat żyła w dżungli w rękach porywaczy z FARC. Wczoraj została ona przyjęta przez Benedykta XVI. O audiencję u papieża zabiegała od pierwszego dnia wolności. Powiedziała nam dlaczego.
Przede wszystkim jest to marzenie każdego chrześcijanina. Myślę, że wszyscy marzą o tym, by spotkać papieża, uścisnąć jego dłoń, nawiązać z nim kontakt. A poza tym, kiedy byłam uwięziona, spotkało mnie coś niezwykłego. Pewnego dnia maszerowaliśmy przez 10 godzin z ciężkim plecakiem, głodni i spragnieni. Wszędzie pełno komarów i tych okropności, które sprawiają, że życie staje się pasmem tortur, że sama egzystencja jest już torturą. W końcu rozbiliśmy obóz. Zawiesiłam hamak, moskitierę. Włączyłam radio i usłyszałam głos Ojca Świętego, który prosił o uwolnienie zakładników w Kolumbii i wypowiedział moje nazwisko. Jak mam wytłumaczyć, co wtedy czułam? Dla kogoś, kto stał się przedmiotem handlu, rzeczą, którą się transportuje, kto nie ma prawa głosu, kto jest nieustannie upokarzany? Sam fakt, że papież wiedział, że istnieję, jak się nazywam, że dla niego byłam kimś, sprawił, że na nowo stałam się człowiekiem.
Ingrid Betancourt przebywa we Włoszech z 4-dniową wizytą. Wczoraj była gościem wspólnoty świętego Idziego, dziś została przyjęta przez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano i ministra spraw zagranicznych Franka Frattiniego. Dłuższą rozmowę z Ingrid Betancourt będą mogli Państwo wysłuchać w dzisiejszym programie wieczornym Radia Watykańskiego.
Dokładnie od 60 lat z Watykanu nadawane są regularne audycje w języku łotewskim. Dla katolików na Łotwie przez pół wieku były one jedynym źródłem informacji religijnej, mówi siostra Sylwia Kryfterza, kierowniczka łotewskiej sekcji Radia Watykańskiego.
Sławajc Jezus Chrystus, Eitraskan, Watykan Radio. Zaczynaliśmy od 10-minutowego programu raz w tygodniu. W roku 1948 wciąż ważna była pomoc w łączeniu rodzin rozproszonych wojenną zawieruchą. W czasach komunistycznej ateizacji kraju z lat 50. Radio Watykańskie rozpoczęło codzienne nadawanie kwadransowych programów religijnych. Kierownikiem sekcji przez 53 lata był jezuita ojciec Stanisław Skuczyńskis. Wówczas nasze programy były jedynym źródłem informacji religijnej w języku łotewskim. Obecnie codziennie nadajemy 20-minutowy program. Jest on retransmitowany przez baptystyczną rozgłośnię Latvijas Kristīgais Radio. Od 3 lat regularnie aktualizujemy również własną stronę internetową. Chcemy, by orędzie dobrej nowiny docierało do wszystkich łotewskich rodzin.
Pomoc kierowana do Afryki musi na pierwszym miejscu uwzględniać rzeczywiste potrzeby biednych, a nie jedynie gospodarcze interesy państw i udzielających. Reforma systemu pomocy, która nie weźmie tego pod uwagę, nie rozwiąże też skandalu ubóstwa na świecie. Ostrzeżenie tej treści wspólnie wystosowały chrześcijańskie organizacje Czarnego Lądu w związku z rozpoczętym dziś w Akrze 3. forum wysokiego szczebla o skuteczności pomocy. Do stolicy Gany przyjechało 800 przedstawicieli organizacji i rządów pomagających Afryce. Celem forum jest zaktualizowanie deklaracji paryskiej z 2005 roku, zmierzające do usprawnienia współpracy i koordynacji działań pomocowych.
Chrześcijańskie kościoły Afryki zorganizowały w Akrze równoległe forum społeczeństwa obywatelskiego. Również ono potrwa do 4 września. Wspólnie zaangażowały się w nie m.in. Caritas Internationalis, Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów, Międzynarodowa Współpraca na Rzecz Pokoju i Solidarności oraz dzieło Kościoły Razem na Rzecz Rozwoju.
Wspólnoty i organizacje kościelne zwracają uwagę, że w dokumentach roboczych trzeciego forum wysokiego szczebla nie uwzględniono rzeczywistych potrzeb biednych. Konferencja w Akrze zdoła położyć kres skandalowi ubóstwa, jeżeli pomoże ubogim stać się budowniczymi własnego rozwoju, stwierdził ksiądz Mwuwe Dandala, sekretarz ogólnoafrykańskiej konferencji kościołów. Dotychczasowy system przekazywania pomocy zdecydowanej krytyce poddał Gwyneth Berge. Delegat dzieła Kościoły Razem na rzecz Rozwoju wskazał, że kraje bogate pomagają jedynie w kluczu realizacji własnych interesów gospodarczych. Z kolei zdaniem biskupa Francisco Siloty z Regionalnej Konferencji Episkopatów w rozdzielaniu pomocy bardziej powinno się skorzystać z możliwości kościołów i religijnych organizacji pozarządowych, gdyż to właśnie one prowadzą większość dzieł edukacyjnych, opieki społecznej i służby zdrowia w krajach rozwijających się. Podobnego zdania jest Jan Sedergren, kierujący roboczą grupą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wiele krajów przez lata uzależnionych będzie od pomocy z zewnątrz. Niestety tej sytuacji nie zmienimy, jednak razem możemy poprawić naturę pomocy, stwierdził Sedergren, spotykając się z delegacją kościołów.
W Dzieczynie w północnych Czechach rozpoczęła działalność pierwsza w Europie jezuicka szkoła typu Nativity. Nativity School to model edukacji polegający na wyszukiwaniu uzdolnionych dzieci z nizin społecznych i oferowaniu im wykształcenia na bardzo wysokim poziomie. Pierwsza taka szkoła powstała w 1971 roku w Nowym Jorku. Dziś w Stanach Zjednoczonych jest już ich 65.
Czescy jezuici założyli swą szkołę w jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem społecznym i religijnym regionów kraju. Na razie lekcje zaczynają się na poziomie gimnazjum. W przyszłości planowane są również niższe klasy. Pedagodzy będą się opiekować uczniami przez cały dzień, oferując im bogaty program zajęć pozalekcyjnych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Od chwili wystawienia urny z doczesnymi szczątkami świętego ojca Pio dwukrotnie wzrosła liczba Polaków przybywających do San Giovanni Rotondo. Pielgrzymuje wiele rodzin. Od 7 rano do godziny 19 do krypty, gdzie wystawiona jest szklana urna, wchodzi około 16 tysięcy pielgrzymów. Mówi przewodniczka po sanktuarium w San Giovanni Rotondo Beata Grzyb.
Przyjeżdża znacznie więcej Polaków. No i bardzo duży wzrost jest takich pielgrzymów prywatnych. Bardzo dużo rodzin w tym roku dociera tutaj. To jest taka nowość, bo do tej pory w statystykach, których tutaj dokonujemy, no nie było aż takiego wysokiego wskaźnika właśnie obecności tych polskich pielgrzymów prywatnych. No a grup o drugie tyle więcej w tym roku. Pielgrzymi polscy przyjeżdżają głównie, żeby się modlić, dziękować za otrzymane łaski. I przyjeżdżają tutaj już tak bardzo zaznajomieni z ojcem Pio. Pielgrzymi są cierpliwi, stoją, modlą się, śpiewają, odmawiają różne modlitwy. No i przychodzi ich kolej, kiedy schodzą do krypty. Z pewnością każdy chciałby być tam jak najdłużej. Liczą na to, że tam będzie wręcz taka możliwość uklęknięcia w jakimś specjalnie do tego wyznaczonym miejscu i modlitwy. No jakiej takiej możliwości odnośnie zatrzymania się dłuższego niestety nie ma. 15 tysięcy wiernych, którzy przechodzą w ciągu dnia, nie daje takiej możliwości. Ten sarkofag praktycznie można obejść wokoło.
Ciało ojca Pio będzie wystawione w szklanej urnie do września przyszłego roku. Następnie pozostanie w krypcie, jednak jak się przewiduje, urna przynajmniej częściowo będzie zasłonięta.
Pielgrzymkowy renesans przeżywa Santiago de Compostela. To położone w północnej Hiszpanii sanktuarium świętego Jakuba Apostoła od kilku lat notuje stały wzrost zainteresowania, które obejmuje także cały średniowieczny szlak pątniczy Camino de Santiago. Dotyczy to nie tylko osób wierzących, ale również pieszych turystów pragnących doświadczyć pielgrzymiej drogi ogłoszonej przez Radę Europy Europejskim Szlakiem Kulturowym, a zaliczonej przez UNESCO do Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Wzrost zainteresowania ilustrują liczby. Od 690 pielgrzymów zanotowanych w 1985 roku poprzez prawie 16 tysięcy w 1994, aż po ponad 114 tysięcy w roku ubiegłym. Rekordy frekwencji padały w czasie tzw. Jakubowych Lat Świętych. W 1999 roku ponad 154 tysiące, a w 2004 niemal 180 tysięcy pielgrzymów.
Według danych gromadzonych przez Federację Stowarzyszeń Drogi do Santiago, niemal połowę pątników stanowią obcokrajowcy, a najwięcej wśród nich jest Niemców i Włochów. Oczywiście większość przemierzających szlak to katolicy, ale nie jest to większość miażdżąca, zaledwie 56%. Nie brakuje tam chrześcijan innych denominacji, a nawet niewierzących i agnostyków, w sumie 24%. Współcześni pielgrzymi Camino de Santiago pokonują przeważnie, jak przed wiekami, piechotą. Nieliczni decydują się na rower czy konia. Różnica w stosunku do polskiej tradycji pielgrzymowania polega na tym, że do Santiago de Compostela maszeruje się zazwyczaj samotnie, bądź maksymalnie w dwie osoby.
Przedstawienie listy osób, które zaginęły podczas hiszpańskiej wojny domowej lat 30. ubiegłego wieku, zażądał sędzia Baltazar Garzón, znany z wytoczenia procesu generałowi Pinochetowi prawnik, skierował swą prośbę m.in. do opactwa Valle de los Caídos, Konferencji Episkopatu Hiszpanii oraz władz Kordoby, Granady, Sewilli i Madrytu.
Zaskoczenie i roztropność, tak można określić pierwsze reakcje na wiadomość o żądaniu sędziego Garzona. Od benedyktyńskiego opactwa z Valle de los Caídos żąda nazwisk osób, które w tym miejscu zostały pochowane, ich pochodzenia geograficznego oraz wskazania przyczyn pochówku. Valle de los Caídos, czyli Dolina Poległych, to miejsce w pobliżu Madrytu, w którym została wykuta w skalę potężna bazylika, budowana jako świątynia pojednania. Zostały tam złożone ciała pochodzące z obydwu stron walczących w wojnie domowej. Tutaj został też pochowany generał Franco. Opat Anselmo Alvarez powiedział, że w klasztorze nie istnieje żadna lista zaginionych bądź rozstrzelanych podczas wojny domowej i w pierwszych latach rządów generała Franco. Sędzia Garzón zwrócił się także do episkopatu Hiszpanii z prośbą, aby umożliwiła dostęp do archiwów parafialnych w celu identyfikacji zaginionych i ofiar na podstawie zachowanych dokumentów. W Hiszpanii jest blisko 23 tysiące parafii. Ma się wrażenie, że tzw. ustawa o pamięci historycznej służy jedynie do ukazywania prawicy i kościoła jako prześladowców, natomiast trudno o środki na identyfikację ofiar strony republikańskiej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju.
32 osoby rozpoczęły w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej przygotowanie do wyjazdu na misję. Przez 9 miesięcy będą poznawać języki obce i kulturę krajów, do których wyjadą, podkreśla ksiądz Tomasz Atłas, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
Oprócz formacji duchowej duży nacisk kładziemy tutaj na naukę języka. Studenci mają też wykłady z misjologii, z antropologii, z medycyny tropikalnej, która cieszy się dość dużym powodzeniem.
W tym roku centrum obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Przygotowanie rozpoczyna 19 kapłanów diecezjalnych, 5 zakonników, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka. Przyszli misjonarze pojadą m.in. do Peru, Ekwadoru, Japonii, na Alaskę i Jamajkę. W porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu znajduje się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie wolnego dnia w Święto Trzech Króli. Pod projektem zebrano ponad 700 tysięcy podpisów. Jak podkreśla biskup tarnowski Wiktor Skworc, ta liczba wyraża oczekiwania Polaków, aby Święto Trzech Króli odzyskało status Dnia Wolnego, który został odebrany w 1960 roku przez władze komunistyczne.
Ustanowienie dnia 6 stycznia jako Dnia Wolnego od pracy na pewno sprawi, że będziemy jeszcze głębiej przeżywali tę uroczystość objawienia Pańskiego. To święto ma taki wymiar bardzo misyjny, ekumeniczny, dlatego że wiemy, że Kościół Wschodni w tym czasie rozpoczyna świętowanie swojego Bożego Narodzenia, a więc jest to inicjatywa ze wszechmiar godna polecenia.
Komitet Społeczny na rzecz przywrócenia Święta Trzech Króli jako Dnia Wolnego od Pracy tworzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie tzw. 55 miast papieskich oraz chrześcijańskie ruchy społeczne. Inicjatywie przewodniczy prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Dla Radia Watykańskiego Maciej Kosiec, Dominikanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.